Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ani Afryka, ani południe USA. Melodia jednak jest oryginalna. Gościmy dziś na jezuickich Dniach Młodzieży w Świętej Lipce na Mazurach. Już za chwilę szczegóły przedstawi Agnieszka Trzeciakiewicz. Następnie nadamy audycję Piotra Samerka z historii ambasady polskiej przy Watykanie. 20 lipca w czwartkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Pod tym hasłem w Świętej Lipce trwają siódme jezuickie Dni Młodzieży. Tegoroczny motyw przewodni związany jest z obchodzonym przez jezuitów rokiem ksaweriańskim. Dniom towarzyszą niekonwencjonalne wydarzenia artystyczne, warsztaty i spotkania. Uczestnicy muszą wstawać bardzo wcześnie rano.
Promienne uśmiechy, mimo wczesnej pory i pobudki wczesnej, zadowoleni, wyspani?
Tak, mimo że nam każą wstawać tutaj już o 7.30, czy to piątek, czy to świątek, część wstaje nawet wcześniej.
W Świętej Lipce nie da się spać, nie można spać, żeby nie marnować czasu.
To zresztą Państwo mogą usłyszeć. To cały czas specjalne przygotowania do kolejnych wydarzeń, które tutaj już niedługo, a za nami pierwsze warsztaty.
Trzeba troszeczkę pośpiewać, poza tym gospel to jest głos Boga i myślę, że trzeba wyrazić swój talent, swoją chęć śpiewania. Ludzie bardzo szybko orientują się w materiale i są bardzo chętni przede wszystkim do śpiewania i myślę, że idzie to.
Zapał jest ogromny.
Na pewno daje nam to dużo radości i dużo takiej energii z tego czerpiemy. I myślę, że możemy dużo dać też z siebie i przemówić przez to właśnie przez śpiew.
Jezu da furę, Jezu da furę, Jezu da furę, dziękuję. Jezu da furę, Jezu da furę, Chrystus me, alleluja.
I tu dobrze myśleliście i tak będzie, znaczy sopranki. Po tym Jezu da furę pierwszym będzie wprowadzenie jeszcze.
Jakby Państwo mieli wątpliwości, to był fragment warsztatów.
Gospel. Profesjonaliści, kurczę, ja jestem pod ciężkim wrażeniem naprawdę, jak to brzmi, bo tu jest raptem osób 27, no a brzmi to dobrze, bardzo. Posłuchamy.
A zatem?
Właśnie, to nie jest czysty gospel, bo to może o, warsztaty gospel, a śpiewają jakieś tutaj Dziabi Tamma. Ale gospel wziął się z połączenia tego, co buzowało w duszach niewolników, którzy no pochodzili z tej swojej kultury, z hymnami, które przywieźli są misjonarze z Francji.
I za ty jesteś na warsztatach teatralnych.
Każdy z nas ma możliwość naprawdę wczuć się w różne role. Każdy z nas może czerpać radość z tego bycia za każdym razem kimś innym. No i przez to dawać radość innym ludziom. Myślę, że to jest najważniejsze. Na pewno wielkim doświadczeniem jest poznawanie ludzi zupełnie obcych. Jest to uczenie się takiej otwartości na innych ludzi, pełnego zaufania, mimo swoich pewnych wad, prawda?
Tak. Teatr to ruch, obce osoby, trudno jest się przełamać.
Teoretycznie na pewno tak, ale tutaj jest właśnie taki klimat, że jesteśmy w stanie w ciągu 2 godzin dziennie warsztatowych naprawdę bardzo dużo zdziałać, więc to się tak jakoś integruje.
Będą 3 wzory. Jeden, o, tam na górze widać taki płomień, to oczywiście będzie szlak świętego. Kogo?
Ignacego!
Dlaczego? Bo Inigo. Ignis to ogień, Inigo od ogień, więc świętego Ignacego. Później tam widać takiego aniołka, Piotra Fawra, takiego łagodnego anioła porównywano. I trzeci, proszę do góry podnieść, kraba. O, tam widać kraba z krzyżem, święty Franciszek. Ci ludzie, którzy są już wyznaczeni, pójdą tymi szlakami, wymalują je i tak dalej i będą te szlaki gotowe. Później powstanie taka tablica informacyjna tutaj przy bazylice. I dzięki temu będzie można sobie bezpiecznie chodzić po lesie tymi szlakami.
Dobiegł do nas dyrektor jezuickich Dni Młodzieży, ojciec Jacek Siepsiak.
Dobiegłem.
Trasy, mapy, ojcze, co robiłeś?
Opisywaliśmy. Trasy są już wyznaczone, zrobione, tylko my musimy jeszcze tablicę informacyjną skończyć.
A zatem gdzie będziesz wysyłał w tym roku studentów?
Wiadomo, student to i tak się w szlaku nie będzie trzymał. To jest dla takich starszych troszeczkę turystów tutaj, którzy są bardziej zdyscyplinowani, chcieliby iść za szlakiem.
3 szlaki to nie przypadek, że akurat 3, a nie 5.
Oczywiście, że nie przypadek. Jako mamy rok jubileuszowy 3 jezuitów. Są nazwane imionami tych 3 jezuitów, czyli Ignacego, Franciszka i Piotra.
Wydawałoby się, że ten Ignacego to jest najważniejszy, gdzie on prowadzi?
Do Bezławek, 1402 rok. Tam jest dawna strażnica krzyżacka i kościół, bo chcemy taką zrobić pielgrzymkę o świcie, żeby tam odprawić mszę świętą.
Hasło jezuickich Dni Młodzieży w tym roku, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Ja myślę, że większość z nas zna 3 muszkieterów i wie, o co chodzi. Chodzi też o przyjaźń między ludźmi, między takimi ludźmi, którzy służą, którzy są to towarzyszami w pewnej walce, w pewnym zmaganiu. I jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to nie tylko wspólne wspieranie się i nadstawianie głowy jeden za drugiego, ale też no, to odniesienie do Chrystusa, który za nas wszystkich.
Będziemy się uczyć po prostu przyjaźni.
Mam nadzieję, że będziemy jej doświadczać.
Jarku, ty pracujesz w Mordorze.
Mordor to namiot gospodarczy. Moi poprzednicy mówili o sprawach dla ducha, ewentualnie dla rozwoju intelektu, a tu są zwykłe sprawy fizyczne, czyli trzeba przygotować posiłki, później pozmywać po tych posiłkach. No nie jest to piękna i cudowna praca, ale ktoś ją wykonać musi, więc...
To dlatego Mordor?
Tak, dlatego Mordor i każdy wychodzi już po dniu dyżuru w takim miejscu po prostu skonany.
Wymordorowany.
Jak pracują w Mordorze ci, których udało ci się złapać do tej pracy?
No ja ich nie łapię, łapią ich odpowiedni dyżurni. Jest parę osób takich, które tworzą swoisty fanklub Mordoru, ale reszta niestety musi się męczyć.
Na zmywaku fajnie jest, na zmywaku fajnie jest, bo zmywanie jest the best, bo zmywanie jest the best. Kubki, miski, łyżki też.
Kubki, miski, łyżki też.
Umyjemy, czemu nie?
Umyjemy, czemu nie?
Tak, proszę Państwa, pracuje się w Mordorze, czyli wcale nie jest tak strasznie. Kto w tym roku przyjechał na Jezuickie Dni Młodzieży?
Połowa jest nowych, a połowa jest takich, którzy bywali. Jest dość dużo ludzi, którzy byli na poprzednim, ale są nawet tacy, którzy byli na pierwszym.
Co przyciąga ludzi tutaj do Świętej Lipki?
Ja myślę, że jest to coś więcej. Mamy tu doświadczenie warsztatów, na przykład pracy indywidualnej. Tu każdy czuje się jakoś doceniony i może się wykazać. Może nie tylko słuchać, ale może też działać, może coś dać siebie. To jest bardzo interaktywne, jak to się teraz mówi i myślę, że to przyciąga. A poza tym jest różnorodne, to się naprawdę ludzie nie nudzą. To jest bardzo intensywnych 8 dni.
Będzie jedna krótka prezentacja, no a potem tańczymy.
Dobrze, ojca też zapraszamy. Liczymy do 8 i parę w środku pokazują. Raz, dwa, trzy i...
Jezuickie Dni Młodzieży to bardzo bezpieczna impreza, ponieważ jest imprezą chronioną. Jedna z instrukcji zaczyna się następującym tekstem. Nadal wszystko mi wolno, ale... Ojciec Paweł Chodak, który jest szefem ochrony. Co to znaczy to ale?
Zawsze każda wolność ma pewne ograniczenia. Tutaj każdy, kto przyjeżdża na te Jezuickie Dni Młodzieży, zdaje sobie sprawę, że aby czuć się bezpiecznie i dobrze, musi mieć pewne ograniczenia co do tego, co wolno robić, żeby nie przeszkadzać innym.
Rozumieją potrzebę pewnych ograniczeń. Zawsze noszą smycz z identyfikatorem, że zawsze są posłuszni organizatorom, że zawsze biorą udział w całości programu.
Smycze noszą zawsze, jeśli nie, to akurat spacerek dodatkowy nikomu jeszcze nie zaszkodził, grzecznie są zawracani.
Nawet nie myśl o noclegach koedukacyjnych, nie wchodź do jeziora bez ratownika, nie pal, nie pij, nie ćpaj. Czy ten regulamin był specjalnie nakładany przez grupę ludzi, który funkcjonuje już od przynajmniej 5 lat?
Ten regulamin powstał parę lat temu. I on jest o tyle dobry i łatwy do zachowania, że w większości wypadków jest oczywisty dla każdego uczestnika.
Święta Lipka, w zasadzie bazylika, na terenie której odbywają się Jezuickie Dni Młodzieży, to nie jest teren odseparowany, więc musimy w jakiś sposób współistnieć z mieszkańcami. Czy to się udaje?
Jak do tej pory, mam nadzieję, bardzo dobrze. Pewnie jakąś niedogodnością jest to, że studenci po ciszy nocnej lubią sobie pośpiewać, potańczyć, czasem dosyć głośno. Na szczęście jeszcze żadnych skak nie było, przynajmniej do mnie nie dotarły. Podkreślę tylko jeszcze jedną rzecz, że w ramach Jezuickich Dni Młodzieży to jest wiele imprez kulturalnych, czasami są na terenie zamkniętym, czasami na zewnątrz, ale z roku na rok staramy się coraz bardziej otwierać możliwość korzystania z tych imprez, koncertów, kabaretów i wszelkich kulturalnych dzieł, które tutaj się dzieją, dla wszystkich miejscowych ludzi, także dla przyjezdnych, dla turystów, o ile pozwalają nam na to warunki.
Gdzie się teraz udajemy? Przed nami bardzo ciekawa impreza.
Pokaz walk rycerskich, ponieważ tegoroczny rok jest rokiem jubileuszowym jezuitów, a dzisiejszy dzień jest szczególnie poświęcony świętemu Ignacemu. Rycerzowi. To się wpisuje w pewien element rycerstwa, walki i tej całej idei, którą ze swojego życia święty Ignacy z Loyoli włożył w samą duchowość jezuicką.
Z
Sąd Boży.
To jest po prostu dwóch ludzi, którzy wcześniej stają przed Bogiem i Bóg osądza, po stronie którego jest racja. Toczą te walki o najróżniejsze rzeczy.
A studenci też tak będą mogli powalczyć?
Dla studentów będą konkurencje inne, rzut włócznią, będzie strzelanie z łuku.
Takie bezpieczniejsze.
Tak.
Tutaj do odpalenia pieska zapraszamy ojca Wawrzyńca Grodka.
Ojciec Wawrzyniec Grodek, czy wicedyrektor.
Dostał hełm z kolczugą, dostanie tarczę, będzie zabezpieczony. Jakby strzelił nie w tą, co trzeba, stronę, to jakoś chyba przeżyje.
A dlaczego ojciec Wawrzyniec?
Dlatego, że on lubi te rzeczy. Kto wie, może będzie kapelanem na lotniskowcu.
Ojcze, boisz się, że twój współpracownik wybuchnie?
Zobaczymy.
Uwaga!
Żyjesz, rycerzu?
Tak, żyję jeszcze, ale jestem głuchy na jedno ucho.
Jakie to wrażenie strzelać z takiego działa?
No, ogromne, ale człowiek czuje się bezpiecznie, skoro ma tyle złomu na sobie.
Ale to tak jakby się trochę przeniosło w tamte wieki?
Nie, znaczy nie tamte wieki, ale w dzieciństwo, kiedy zakładałem durszlak na głowę, żeby udawać rycerza.
Baliśmy się, że stracimy przynajmniej jedną wieżę w Świętej Witce.
No nie, też trwałem w Tojtoje, do wieży jeszcze daleko. W Tojtoje większa szansa, bo jest ich 10, a wieże tylko 2.
Ciepłe lipcowe dni, ciepłe lipcowe noce, które sprzyjają tak zwanym rozmowom Polaków o wszystkim. I takie rozmowy rzeczywiście tutaj się toczą.
To prawda. Ja w zasadzie do końca to nie potrafię wytrwać, jednak idę spać. Jest możliwość tutaj różnych rzeczy. W każdym razie tak to podzieliliśmy, żeby ci, co chcą spać, też mieli tą możliwość. Bo jest to ciekawe doświadczenie. Jest to doświadczenie też przyjaźni, współpracy. Człowiek, jak coś siebie daje, to też bardziej siebie docenia. Myślę, że mają też duże poczucie własnej godności.
Czy możemy już powiedzieć, z czym patrząc na nich będą wyjeżdżać? Czy coś zasialiście w tych ludziach?
Na pewno będą wyjeżdżać z takim bardzo bogatym doświadczeniem, różnorodnym. Trochę się nauczą też przez warsztaty, przez różne możliwości pracy, a też nauczą się, myślę, tego, że można być bardzo intensywnym i głębokim, jednocześnie bawiąc się, weseląc się radośnie. Jest to takie świętowanie, ale na głębokości. Świętowanie też z kulturą, bo jednak Lipka to nie tylko jeziora i lasy, ale też piękna architektura, piękna muzyka, organy. Muzyka też, którą my tworzymy wspólnie. Też różna działalność plastyczna, co szczególnie da się odczuć w sobotę, w przedostatnim dniu, kiedy będą warsztaty mogły zaprezentować owoce swojej pracy albo swojej współpracy, jakbyśmy to w tym roku powiedzieli. Także to jest nie tylko przyroda właśnie, ale też zetknięcie z pięknem tego, co człowiek może stworzyć.
I dlatego niektórzy Święto Lipka albo Jezuickie Dni Młodzieży nazywają małym letnim uniwersytetem.
Coś w tym jest, tak. Taki letni albo latający trochę, ale uniwersytet.
Reportaż ze Świętej Lipki przygotowała Agnieszka Trzeciakiewicz. A teraz już czas na czwartkową rubrykę.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Stolica apostolska, a sprawa żydowska. W 1943 roku sprawa żydowska na terenach polskich była aktywnie obserwowana przez Stolicę Apostolską, która w miarę swoich możliwości rozwijała tam pomoc na rzecz Żydów, pomimo czujności okupantów niemieckich. W Polsce dokonywała się ona głównie za pośrednictwem arcybiskupa krakowskiego Adama Sapiechy. Dzięki tak zwanym nawróceniom na katolicyzm wielu Żydom udało się uniknąć deportacji. Dzięki akcji kościoła wielu żydowskich uchodźców odnajdywało swoje rodziny. Na początku 1943 roku Stolica Apostolska nawiązała też ścisłą współpracę z Czerwonym Krzyżem. Nuncjusze w Niemczech, Francji, we Włoszech, na Słowacji, na Węgrzech, w Grecji, Bułgarii, Chorwacji, Holandii i Albanii aktywnie działali, aby wstrzymać albo przynajmniej odłożyć w czasie deportację Żydów z tych krajów. Gdzieniegdzie, jak na Słowacji, a zwłaszcza na Węgrzech, te działania przynosiły pozytywne skutki. Watykan i wiele klasztorów otworzyło swoje podwoje, aby przyjąć i ukryć poszczególne rodziny żydowskie, które obawiały się deportacji do obozów zagłady. Żydzi z całego świata przesyłali do papieża prośby o pomoc. Były wśród nich głosy z Niemiec, Australii, Palestyny, Stanów Zjednoczonych, a nawet wspólnoty żydowskiej, która uciekając z okupowanej Polski znalazła się w Szanghaju. W marcu 1943 roku ambasador Pape przesłał do sekretariatu stanu kolejny raport informujący o zagładzie Żydów. Mimo raportów rozpowszechnianych przez rząd polski na uchodźstwie, informacji pochodzących od nuncjuszy i od środowisk żydowskich, w Stolicy Apostolskiej systematyczna zagłada narodu żydowskiego wydawała się rzeczą niewiarygodną, przede wszystkim ze względu na sam tak okrutny zamysł. Zresztą wiadomości dochodzące do Watykanu były fragmentaryczne, urywane, co sprawiało, że obawa przed zagładą mieszała się z nadzieją, że deportowani Żydzi byli tylko osadzani w specjalnych obozach, a nie systematycznie eksterminowani. W kilkuosobowym korpusie dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej najlepszym źródłem informacji na temat okrucieństw popełnianych przez Niemców był ambasador Papé, który miał bardzo częsty kontakt z hierarchami watykańskimi. Wszak wszyscy mieszkali na terenie Watykanu. Informacje na temat tego, co dzieje się w okupowanej Polsce, przekazywał on więc nie tylko w oficjalnych notach, ale także podczas częstych osobistych rozmów. W maju 1943 roku Chargé d'Affaires Nuncjatury w Bernie przekazał do sekretariatu stanu wspólny dokument Rady Ekumenicznej Kościołów oraz Światowego Kongresu Żydów, który zawierał kolejne informacje o zaostrzeniu systematycznej eksterminacji Żydów. Na podstawie tego dokumentu oraz innych wiadomości sekretariat stanu opublikował swoje stanowisko w sprawie deportacji Żydów datowane na 5 maja 1943 roku. Czytamy w nim: Żydzi znaleźli się w sytuacji przerażającej. W Polsce przed wojną było ich około 4,5 milionów. Dzisiaj szacuje się, że ze wszystkimi, którzy przybyli z innych krajów okupowanych przez Niemcy, nie zostało ich nawet 100 tysięcy. W Warszawie utworzono getto, gdzie mieszkało 650 tysięcy. A dzisiaj jest tam około 20 do 25 tysięcy Żydów. Naturalnie, kilku z nich wymknęło się stamtąd. Nie ma jednak wątpliwości, że większość wymordowano. Po wielu miesiącach transportu tysiące tysięcy nie daje żadnego znaku życia. Braku informacji od nich nie można wytłumaczyć inaczej, jak tylko śmiercią, gdyż przedsiębiorczy charakter Żyda odznacza się tym, iż jeżeli tylko żyje, w ten czy inny sposób się ujawnia. Utworzono specjalne obozy śmierci w sąsiedztwie Lublina, Majdanek i koło Brześcia. Mówi się, że Żydzi są tam zamykani setkami w komorach, gdzie kończą życie wskutek działania gazu. Transportowani są tam w bydlęcych wagonach, hermetycznie zamknięci z podłogą spalonego wapna. Prawdę o okrutnej eksterminacji podważali jednak swoimi wiadomościami nie tylko niektórzy duchowni, jak francuski kapucyn Marie Benoit, który wiosną 1943 roku był na Górnym Śląsku i naiwnie przyjmował niemieckie tłumaczenia o dobrym samopoczuciu deportowanych do obozów Auschwitz, ale także sami alianci. Na przykład 30 sierpnia 1943 roku amerykański sekretarz stanu mówił m.in.: nie ma wystarczającego dowodu, aby uwierzyć w opowieści dotyczące egzekucji w komorach gazowych. Wiosną i latem 1943 roku alianci zaczęli sceptycznie podchodzić do informacji pochodzących od Polaków, a to na skutek niewygodnej także dla nich sprawy odkrycia wymordowanych przez Sowietów polskich oficerów w Katyniu. Właśnie wtedy, latem 1943 roku, pozycja polskiego rządu emigracyjnego w Londynie zaczęła się poważnie komplikować na skutek pewnej rozbieżności w interesach Polski i jej zachodnich sojuszników. Kilka miesięcy później znacznemu skomplikowaniu uległa też sytuacja Watykanu, a to na skutek okupacji Włoch przez Niemców, o czym będziemy mówić w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym programie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.